Tu Radio RMF24. Mówimy o wydarzeniach w kraju i na świecie, a uwaga świata skupiona jest teraz na Iranie i na Grenlandii. Oba kraje są, że tak powiem, na celowniku amerykańskim, chociaż różnego charakteru ten celownik jest, powiedzmy. Wczoraj doszło do spotkania w Waszyngtonie pomiędzy szefami dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii. Także byli na tych rozmowach sekretarz Marco Rubio, szef dyplomacji Danii Lars Løkke Rasmussen, a także kierująca dyplomacją grenlandzką Vivian Motzfeldt. No i postanowili, że powołają grupę roboczą, która się zbierze w ciągu tygodni. To jest konkret z tego spotkania. Ze mną jest Olaf Hajnor z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze.
Witam serdecznie. Cała przyjemność po naszej stronie. To co, z tego płynie wniosek, z tego powołania grupy roboczej, że przynajmniej w nadchodzących tygodniach nie będzie zapowiadanej przez Donalda Trumpa aneksji Grenlandii?
Panie redaktorze, aneksji raczej nie powinniśmy się spodziewać. Czy ta grupa wpłynie na zmianę retoryki Donalda Trumpa? Tutaj raczej bym powątpiewał. Myślę, że ta retoryka utrzyma się jeszcze przez najbliższe tygodnie. Natomiast co do samych pomysłów aneksji, no tutaj są chociażby kwestie formalne, wyrażenie zgody przez kongres. Także...
No tam już jest projekt nawet stosowny, już się pojawił, przygotowany przez jednego z parlamentarzystów republikańskich.
Tak, oczywiście na takie projekty powstają, ale według mnie jest to projekt bardziej na użytek wewnętrzny. Jest to projekt, który dany reprezentant pokazuje Donaldowi Trumpowi jakieś, tak powiem, swoje oddanie sprawie, ale nie są to projekty, które są procedowane w takim otoczeniu międzynarodowym, na wysokim szczeblu. Tak naprawdę to raczej jest retoryka, aniżeli praktyczne działania.
Czyli co, Donald Trump kolejny raz stosuje taki model negocjacji biznesowych, czyli zaczyna od takiej maksymalnej pozycji po to, żeby osiągnąć możliwie dużo i żeby w tych negocjacjach później być stroną dominującą. Jeśli tak, to jaki jest cel, co mogłoby zadowolić Biały Dom, jeśli chodzi o Grenlandię?
Biały Dom najbardziej upatruje, znaczy dwa największe elementy zainteresowania Waszyngtonu na Grenlandii. To pierwsze to jest bezpieczeństwo, drugi to jest dostęp do surowców, tak, do metali ziem rzadkich. Jeżeli idzie o same bezpieczeństwo, Amerykanom zależy, czy Grenlandia jest niezwykle istotna w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. Chodzi tutaj między innymi o tak zwany przesmyk GIUK, to jest Greenland, Iceland, United Kingdom. Jest to tak zwana brama na Atlantyk. Jest to obszar rozciągający się od Grenlandii przez Islandię po właśnie Zjednoczone Królestwo, który pozwala, z czasów zimnej wojny było to głównie okrętom rosyjskim, wejście na wody Atlantyku, które są oczywiście dostępem do Stanów Zjednoczonych, więc to jest element bezpieczeństwa. Natomiast drugi to jest element gospodarczy. Na Grenlandii znajduje się szereg metali ziem rzadkich, jest to uran, lit, nikiel, ale też na przykład złoto czy srebro. I wydobycie tych metali oczywiście znacząco zwiększyłoby amerykańską pozycję międzynarodową, którą jeśli idzie o konkurowanie z Chińczykami, Amerykanie raczej przegrywają względem posiadania dostępu do właśnie metali.
To jeszcze za chwilę o tych bogactwach Grenlandii, bo to nie tylko są metale ziem rzadkich, ale skoro pan wspomniał o tym przesmyku GIUK i o oznaczeniu strategicznym Grenlandii, pojawiły się... Inaczej, Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że tam aż roi się od rosyjskich okrętów i od chińskich również, że wyspa jest otoczona przez Rosjan i Chińczyków. No i te jego twierdzenia spotykały się z takimi trochę, powiedzmy, kpiącymi komentarzami, podczas gdy sam duński wywiad w corocznym raporcie najnowszym, opatrzonym datą 2025, podkreśla, że w razie konfliktu zbrojnego pomiędzy NATO a Rosją, no to ten przesmyk będzie mieć kluczowe znaczenie, jako że jeśli nie uda się go skutecznie kontrolować, no to rosyjska marynarka wojenna z pomocą okrętów podwodnych będzie mogła skutecznie upośledzić zaopatrzenie dla Europy ze strony Stanów Zjednoczonych, powiedzmy taki most sojuszniczy, więc to wszystko nie są żarty, prawda? Donald Trump ma wiele racji w tym, co mówi. Może ubiera to na swój sposób, swoim zwyczajem w słowa, zdania, sformułowania, które nie są do końca zgrabne, czasem przesadne, czasem groteskowe może nawet, ale no, ma wiele racji, mówiąc o tym, że na razie to Dania jest, że Grenlandia jest na razie broniona, jak to obrazowo opisał, przez dwa zaprzęgi psie. I to za mało.
Panie redaktorze, musimy tutaj rozdzielić dwa elementy. Pierwszy to jest samo strategiczne znaczenie przesmyku Giuk, które oczywiście jest bardzo duże i to, co pan powiedział tu za Donaldem Trumpem, tak, to jest prawda, że w przypadku potencjalnego konfliktu no to wdarcie się rosyjskich okrętów podwodnych na północny Atlantyk, tym samym porażenie szlaków logistycznych z Ameryki do Europy byłoby bardzo, bardzo, bardzo negatywnym elementem takiego konfliktu. Natomiast nie jest prawdą, że jakieś dziesiątki, czy może wiele okrętów, czy to rosyjskich, czy to chińskich, pływa wokół Grenlandii. Chińskie okręty wojenne, jeżeli pływają w Arktyce, to pływają wokół Alaski i tam też ćwiczą chociażby z Rosjanami na przykład na Morzu Beringa, tam realizują wspólne manewry i raczej Amerykanie powinni być zajęci tą obecnością chińską w Arktyce, a nie przy Grenlandii, której tam nie ma, jeśli idzie o okręty bojowe. Wojenne. Sama Federacja Rosyjska również z Federacji Rosyjskiej nie wyruszają okręty, czy to łodzie podwodne, czy niszczyciele, o których Donald Trump mówił, one nie pływają wokół Grenlandii. To naprawdę dosyć rzadko się zdarza. Oczywiście czasem jakiś okręt podwodny przepłynie wodami międzynarodowymi, ale to jest tyle. Także tutaj jest to argument nietrafiony.
No tak, znaczy rzeczywiście w tym raporcie jest też taka uwaga, ja sobie tu wynotowałem, to jest strona 31 tego raportu, że większość uzbrojonych w broń atomową rosyjskich okrętów podwodnych stacjonuje w Arktyce, tak jak pan powiedział, niekoniecznie wokół Grenlandii. No i te okręty stanowią kluczowy komponent rosyjskiego planu odstraszania Stanów Zjednoczonych. Odstraszania od ataku na Rosję. No ale właśnie, to może Stany Zjednoczone po prostu chcą same mieć taki obszar swojej wyłączności, wyłącznego wpływu czy obecności strategicznej po to, żeby móc zrównoważyć niejako tę rosyjską dominację w Arktyce.
Amerykanie zasadniczo nie muszą równoważyć rosyjskiej dominacji w Arktyce poprzez swoją obecność na Grenlandii, jako że już są na tej Grenlandii, tak? I wycofali się z niej w znacznym stopniu. Panie redaktorze, Amerykanie podczas zimnej wojny posiadali personel liczący około 10 tysięcy żołnierzy na Grenlandii, rozdzielony po 17 bazach czy innych placówkach wojskowych. Dzisiaj jest to jedna baza Pitifug w Tule, gdzie na stałe stacjonuje około 170 żołnierzy amerykańskich, więc Amerykanie...
A mogłoby ich więcej być, prawda? To podkreślają władze duńskie i grenlandzkie, że no nie ma w zasadzie przeszkód, żeby Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność wojskową bez przejmowania Grenlandii.
Oczywiście i mają tutaj rację. Mamy porozumienie z 1951 roku, które sankcjonuje amerykańską obecność na Grenlandii i daje ono szerokie pole manewru Amerykanom zarówno w kwestii zwiększania tego potencjału, budowy infrastruktury wojskowej czy rozbudowy tego potencjału. Także no to troszeczkę jakby starać się uzyskać coś, co już się ma. Tak? Amerykanie są na Grenlandii, będą na Grenlandii i to się nie zmieni.
Dobrze, to w takim razie no, wskazywałoby to, co pan mówi, na to, że potwierdza się pewnie powiedzenie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a konkretniej o dostęp do bogactw naturalnych. Grenlandia ma powierzchnię 2 milionów 100 tysięcy km2, czyli tak 7 razy Polska mniej więcej. No i nie do końca są pewnie te zasoby jeszcze poznane, no, nawet na pewno. Znawcy mówią, że tam wiele jeszcze się może okazać, ale jak pan już wspomniał, są tam metale ziem rzadkich, które są teraz kluczowe dla tego wyścigu technologicznego, no szczególnie, że Chińczycy przez lata zbudowali sobie taką dominującą pozycję, jeśli chodzi o te metale ziem rzadkich, ale poza tym jeszcze jest tam, są tam rudy żelaza, cynku i ołowiu, jest miedź, jest złoto, są diamenty, uran, tytan, wanad, nikiel, a także ropa i gaz. Według USGS, to jest amerykańska instytucja, która się zajmuje tego rodzaju szacunkami, tam może być 30 miliardów baryłek ropy. Zresztą to tak niedokładnie jest, bo to również gaz jest przeliczany na taki odpowiednik ropy. No tak czy inaczej 30 miliardów baryłek dla porównania. No Rosja na przykład, potęga naftowa, ma tych rezerw potwierdzonych 80 miliardów, więc to rząd wielkości jest dość zbliżony. Ale jest tutaj problem, no jeśli chodzi o dostępność do tych złóż. Czy to nie jest jakaś fantasmagoria, żeby się do tego wszystkiego dobrać, jak to jest pod... dostać, jak to jest wszystko pod, przeważnie pod grubą warstwą lodu?
Ta rozległość, o której pan redaktor właśnie wspomniał, no jest jednym z powodów, dla którego wydobycie surowców na Grenlandii to jest bardzo skomplikowany, bardzo drogi proces. Tak? Grenlandia z uwagi na swój specyficzny klimat polarny, bardzo nikłą infrastrukturę, również bardzo słabą bazę demograficzną. Nie są to elementy predestynujące ją do bycia bardzo opłacalną inwestycją ekonomiczną, mimo faktu istnienia wielu tych złóż, o których pan wspomniał. No tutaj jeszcze warto, myślę, wspomnieć, że mimo iż istnieją te złoża metali ziem rzadkich, to nie są one naprawdę więcej warte niż chociażby spoistość całego NATO, które by wynikało z siłowego przejęcia Grenlandii. Natomiast pojawiały się wśród analityków, wśród również nieoficjalnie wśród decydentów takie koncepcje, że może Duńczycy powinni udzielić jakiejś koncesji na wydobycie chociażby litu czy uranu dla Amerykanów i że to może być jeden z takich elementów, który troszeczkę uspokoi Donalda Trumpa.
No i może właśnie to jest ten cel negocjacji, prawda? Żeby korzystnie takie licencje uzyskać. Znalazłem taką informację, to są nowe informacje, no w miarę względnie nowe. NBC, to po sieć NBC amerykańska telewizyjna podała to wczoraj wieczorem naszego czasu, że z trzech źródeł dowiedziała się, że Stany Zjednoczone mogłyby zapłacić 700 miliardów dolarów za Grenlandię. Taki zespół powołano, o ile dobrze pamiętam, w Departamencie Stanu i tam spece policzyli, że takie pieniądze by można zaoferować. Ja sobie uruchomiłem kalkulator i policzyłem, że to wychodzi 330 tysięcy dolarów za kilometr kwadratowy, czyli 20 tysięcy złotych za hektar powierzchni Grenlandii. U nas hektar ziemi rolnej w Polsce to średnio kosztuje jakieś 70 tysięcy. To jest dobra cena, jak pan myśli? I czy taki przeciek to w ogóle jest na poważnie, czy to są jakieś takie też elementy gry wokół tej całej historii?
No jednak przyjęło się w XXI wieku, że nie handluje się żywym towarem, a Grenlandczycy są ludźmi, obywatelami, także nie sądzę, żeby jakakolwiek tutaj kwota padła, żeby miała ona...
Jak rozumiem, to też no to Danii by część tych pieniędzy przypadła. Królestwu Danii, a niekoniecznie tylko Grenlandczykom.
Znaczy, jeśli by przepadła Królestwo Danii, to i Grenlandczykom. Natomiast nie, to w ogóle są całkowicie niepoważne koncepcje, tak, no, nie sprzedaje się własnych obywateli. To jest, myślę, szeroko przyjęta koncepcja, właściwa nawet nie tylko państwom demokratycznym, ale i tym...
No tak, trochę to byłoby wstyd. Nie, ale wychodzi 12 milionów dolarów na głowę, bo jak pan wspomniał, tam nie ma zbyt wiele ludności, 57 tysięcy, no to nie wiem, za takie 12 milionów dolarów na głowę, no to pewnie by osłabła ta duma grenlandzka narodowa, chociaż kto wie, pan to wie być może. I ostatnie pytanie w związku z tym teraz. Jak się przesuwa opinia publiczna na Grenlandii w związku z tą całą sprawą? Zdaje się, że no, poczuli większy związek z metropolią, prawda? Z Królestwem Danii.
Jeżeli mieliby Grenlandczycy zamieniać, no powiedzmy, mniejszego hegemona, którym jest Dania, na jedną z największych potęg na świecie, jakim jest Stany Zjednoczone, no to oczywiście chyba łatwiej, łatwiej, wygodniej i skuteczniej byłoby współpracować z tym krajem mniejszym. Sami Grenlandczycy jakkolwiek myślą o niepodległości, nie tak, i generalnie chcieliby tej niepodległości, no to są też świadomi, że nie są oni w stanie ekonomicznie utrzymać kraju na takim poziomie, na jakim on dzisiaj funkcjonuje. Grenlandia jest subsydiowana przez Danię i jest to dosyć duże wsparcie, a amerykański, a ponadto amerykański system gospodarczy jest znacząco różny od tego, który jest w Danii czy Grenlandii, no bo Grenlandczycy oczywiście przyjmują te rozwiązania duńskie. Także tutaj konkludując, wydaje mi się, że opinie Grenlandczyków co do zmiany, że tak powiem, zmiany właściciela, zmiany hegemona są negatywne. W większości społeczeństwa są albo negatywne, albo bardzo negatywne. Sami Amerykanie też nie do końca są przekonani do tego pomysłu aneksji, czy w ogóle posiadania Grenlandii. Około 20% Amerykanów jest za tym pomysłem, więc nawet część republikanów.
Nawet mniej, chyba 17% jest w ostatnim sondażu, tak. Powiem panu, że kolega niezainteresowany międzynarodowymi wydarzeniami mój pytał mnie ostatnio, czy myślę, że jakby jako obywatel Unii Europejskiej się przeniósł na Grenlandię, tam wystarał obywatelstwo, to może by dostał kiedyś te pieniądze od Amerykanów, więc to jest najlepszy dowód tego, że sprawa przykuwa uwagę nawet zwykle niezainteresowanych tak odległymi stronami świata. Olaf Hajnorz, Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.